Nie znam cię, mój panie, ponieważ chciałem znać rzeczy i w rzeczach smakować. Mój duch usychał, ponieważ zapomniał czerpać pożywienia z ciebie. Niech wszystko będzie zburzone, tak, tym lepiej, bylebym odtąd już mocno trwał w tobie. O słodka miłości Boga, tak jeszcze źle poznanego. Ten, kto znajdzie twe źródła, może odpocząć. To ty zawsze okazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy ciebie pragną. Odkąd chodzę z tobą wszędzie, wszystko wydarza mi się szczęśliwie wszędzie. Przyjdź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, kontynuujemy naszą wędrówkę wyznaczoną rytmem poszczególnych tematów znajdujących się na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Podejmujemy w ostatnim czasie tematy związane z modlitwą chrześcijańską, konkretniej z modlitwą Ojcze Nasz. Temat dzisiejszej katechezy to kolejne wezwanie, które płynie z kart modlitwy, której nauczył nas nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus. Przyjdź Królestwo Twoje. 2816 numer w katechizmie i numery kolejne. W Nowym Testamencie ten sam wyraz bazileja można tłumaczyć jako królewskość, królestwo albo królowanie. Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie wcielonym. Jest głoszone w całej Ewangelii, przyszło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Od ostatniej wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w Eucharystii. Jest pośród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy Chrystus przekaże je swojemu Ojcu. Święty Cyprian powie: Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa, tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego przyjście chcemy przyspieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest On naszym zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim wszyscy zmartwychwstajemy, tak może być również Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować. Koniec cytatu. Ta prośba Maranata jest wołaniem Ducha i Oblubienicy: przyjdź, Panie Jezu. Tertulian powie, nawet gdyby ta modlitwa nie zobowiązywała nas do prośby o przyjście Królestwa, to spontanicznie wydobywałoby się z nas to wołanie. Bo z niecierpliwością oczekujemy spełnienia naszych nadziei. Dusze męczenników pod ołtarzem wołają do Pana donośnym głosem: dokądże, Władco Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi. Mają oczywiście zaznać sprawiedliwości u kresu czasów. Panie, przyśpiesz więc przyjście Twego Królestwa. To tyle święty Tertulian. W modlitwie pańskiej chodzi przede wszystkim o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili powrotu Chrystusa. To pragnienie nie oddala jednak Kościoła od jego posłania na tym świecie, ale raczej go do niego zobowiązuje. Od pięćdziesiątnicy bowiem przyjście Królestwa jest dziełem Ducha Pana, który dalej prowadzi swoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, czytamy w liście do Rzymian. Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami wylania Ducha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się decydująca walka między ciałem a duchem. Święty Cyryl Jerozolimski powie jedynie: czyste serce może z ufnością powiedzieć: przyjdź królestwo Twoje. Trzeba było być w szkole świętego Pawła, żeby móc powiedzieć: niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele. Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: przyjdź królestwo Twoje. Koniec cytatu. Rozeznając według ducha, chrześcijanie powinni dostrzegać różnicę między wzrostem Królestwa Bożego a rozwojem kultury i społeczeństwa, do jakiego się przyzwyczajają. To rozróżnienie jest nierozdzielnym. Powołanie człowieka do życia wiecznego nie przekreśla jego obowiązku wykorzystania wszystkich sił i środków otrzymanych od Stwórcy, ale pobudza go, aby w tym świecie służyć sprawiedliwości i pokojowi. O tym przypomni nam Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes. Ta prośba jest zanoszona i wysłuchiwana w modlitwie Jezusa, która jest obecna i skuteczna w Eucharystii. Przynosi swój owoc w odnowionym życiu zgodnym z błogosławieństwem. Przyjdź królestwo Twoje. Zatrzymaliśmy się, drodzy Państwo, przy tej jakże znaczącej modlitwie odgrywającej ważną rolę w naszej codzienności, w historii życia, modlitwie, której nauczył nas nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus, modlitwie Ojcze Nasz. To zwykle pierwsza modlitwa, jakiej nauczyliśmy się już we wczesnym dzieciństwie. Ojcze Nasz. To modlitwa, która jest najczęściej odmawiana w codziennym pacierzu porannym, wieczornym, w różańcu i w wielu innych formach zwracania się do Boga. To jej słowami, będąc uczestnikami liturgii eucharystycznej, przygotowujemy się do komunii świętej. Niekiedy Ojcze Nasz pozostaje jedyną modlitwą w życiu chrześcijanina, do której wraca zwłaszcza w krytycznych momentach swego życia. Jakby chcąc w ten sposób przywołać beztroskie lata dzieciństwa, odzyskać poczucie bezpieczeństwa, nadzieję i siłę. W ten sposób modlitwa ta jakby odbudowuje wiarę z gruzów. Pewien zasypany w kopalni górnik odnaleziony po kilku dniach wyznał, że kiedy ogarnęła go ciemność osuwających się skał, nagle przypomniał sobie modlitwę, jakiej nauczyła go nieżyjąca już matka. I odtąd nie przestawał powtarzać słów: Ojcze Nasz. Dzięki temu nie myślał o śmierci, o pragnieniu i głodzie i o innych przytłaczających rzeczach. Wielcy święci potrafili godzinami kontemplować poszczególne słowa tej modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. Przypomnijmy, że to właśnie On w odpowiedzi na prośbę z jednego uczniów powierzył swojemu Kościołowi podstawową, elementarną modlitwę chrześcijańską. Znajdujemy ją na kartach Ewangelii według świętego Łukasza, Mateusza. Odtąd z naszych serc płynie 7 próśb dotyczących chwały Ojca przez cześć dla imienia Bożego, pragnienia Jego Królestwa, pełnienia woli Bożej oraz poddających naszą słabość Jego miłosierdziu w trosce o podtrzymanie życia, uleczenie z grzechów i siłę w walce z pokusami. Jak o tym już wspominaliśmy, 3 pierwsze prośby wyrażają pragnienie i niepokój umiłowanego Syna o chwałę Ojca. Zostały już wysłuchane w Jego ofierze, a zanoszone nieustannie przez chrześcijan wyrażają nadzieję, iż ostatecznego wypełnienia, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkim, dostąpią. Temat dzisiejszej katechezy przyjdź królestwo Twoje. Wielokrotnie występuje w Piśmie Świętym pojęcie królestwa. Wskazuje na godność króla, jego panowanie oraz podlegający królowi wraz z poddanymi mu ludźmi obszar. Ściśle biorąc, ludzie i ich ziemia mogą stać się królestwem. Ale królestwo samo nie przychodzi. Do królestwa się wchodzi, a czasem trzeba się do niego wprost siłą wdzierać. Przyjść może natomiast władza, panowanie króla. I oto każe Jezus modlić się w tej prośbie, aby zapowiedź Jego przyjścia spełniła się jak najbardziej, aby zapanował w ludzkich sercach i w świecie, aby spełnił pokładane w Nim nadzieje ludzkości i całego stworzenia. W modlitwie pańskiej chodzi przede wszystkim o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili powrotu Chrystusa. Dlatego cały Kościół od samego początku woła słowami zakończenia Apokalipsy świętego Jana: Maranata, przyjdź Panie Jezu, czekając na ostateczne utrwalenie Królestwa Bożego, co jednak nie odrywa go od realnego podchodzenia do rzeczywistości. Przeciwnie, zmusza do budowania Królestwa Bożego na ziemi, widzianego jako cywilizacji miłości. Wierni bowiem, korzystając z dóbr doczesnych, powinni przyczyniać się do rozszerzania Królestwa Bożego w swych duszach. Gdy mówimy w Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje, to jakbyśmy mówili: potrzebuję Cię, Jezu. Na ten aspekt zwrócił uwagę Ojciec Święty Franciszek w swojej środowej katechezie 6 marca. Nakreśla najpierw kontekst, w którym podkreśla, że drugim wezwaniem, którym zwracamy się do Boga, odmawiając Ojcze nasz, są słowa: przyjdź Królestwo Twoje. Po prośbie, by uświęcone było Jego imię, człowiek wierzący wyraża pragnienie, by jak najszybciej nadeszło Jego Królestwo. Pragnienie to wypłynęło, że tak powiem, mówi Ojciec Święty, z serca samego Chrystusa, który rozpoczął swoje przepowiadanie w Galilei, ogłaszając: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowa te wcale nie są pogróżką, kontynuuje Franciszek, a wręcz przeciwnie, są radosną zapowiedzią, orędziem radości. Jezus nie chce pobudzać ludzi do nawrócenia, siejąc strach przed nadchodzącym sądem Bożym lub poczucie winy z powodu popełnionego zła. Jezus nie uprawia prozelityzmu, po prostu głosi. Wręcz przeciwnie, to co przynosi, jest dobrą nowiną zbawienia. I wychodząc od niej, wzywa do nawrócenia. Każdy jest zaproszony do wiary w Ewangelię. Panowanie Boga dla Jego dzieci stało się bliskie. To jest Ewangelią. Panowanie Boga jest na tyle bliskie. Jezus głosi tę wspaniałą sprawę, tę łaskę. Bóg, który jest Ojcem, nas miłuje, jest blisko nas i uczy nas podążania drogą świętości. Przyjdź Królestwo Twoje, powtarza usilnie chrześcijanin. Jezus przyszedł, ale świat wciąż jest naznaczony grzechem, pełen wielu ludzi cierpiących, osób, które się ze sobą nie jednają i sobie nie przebaczają, wojen, wielu form wyzysku. Pomyślmy tytułem przykładu o handlu dziećmi, podkreśla papież. Wszystkie te fakty świadczą o tym, że zwycięstwo Chrystusa jeszcze się w pełni nie dokonało. Wielu mężczyzn i kobiet żyje nadal z zamkniętym sercem. To przede wszystkim w tych sytuacjach na ustach chrześcijanina pojawia się drugie wezwanie: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. To jakby powiedzieć: potrzebujemy Ciebie, Jezu. Potrzebujemy, abyś wszędzie i na zawsze był Panem pośród nas. Przyjdź królestwo Twoje, bądź między nami. Jeszcze jeden, myślę, bardzo ważny aspekt i powracające pytanie nie tylko w refleksji teologicznej, ale również w naszej indywidualnej refleksji związanej z naszą chrześcijańską kontemplacją i medytacją. Powracające pytanie, dlaczego to królestwo realizuje się tak powoli? Dlaczego to królestwo realizuje się tak powoli? Papież Franciszek podkreśli, że Jezus lubi mówić o swoim zwycięstwie językiem przypowieści. Mówi na przykład, że Królestwo Boże jest podobne do pola, gdzie rosną razem dobre ziarno i chwast. Najgorszym błędem byłaby chęć natychmiastowego działania, wypleniając ze świata to, co wydaje się nam chwastami. Bóg nie jest taki jak my. Bóg jest cierpliwy. Królestwo nie jest ustanawiane w świecie na drodze przemocy. Jego stylem szerzenia się jest łagodność. Królestwo Boże z pewnością jest wielką siłą, największą, jaka istnieje, ale nie według kryteriów tego świata. Dlatego wydaje się, że nigdy nie ma większości absolutnej. Jest jak zaczyn wmieszany w mąkę. Najwyraźniej znika, a jednak to właśnie on sprawia, że wszystko się zakwasza. Albo jak ziarnko gorczycy, tak małe, niemal niewidoczne, ale które niesie w sobie rozsadzającą moc przyrody, a gdy wyrośnie, staje się największym ze wszystkich drzew ogrodu. Znamy doskonale te przypowieści zaczerpnięte z kart Ewangelii. W tym losie Królestwa Bożego można wyczuć treść życia Jezusa. Także On był dla swoich współczesnych niewielkim znakiem, wydarzeniem, niemal nieznanym dla oficjalnych historyków swej epoki. Określił sam siebie jako ziarno pszenicy, które obumiera w ziemi, ale tylko w ten sposób może wydać plon obfity. Znak ziarna jest wymowny. Jednego dnia rolnik zakopuje je w ziemi, gest, który wygląda jak pochówek, a następnie czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziarno, które kiełkuje, jest bardziej dziełem Boga niż człowieka, który je zasiał. Bóg zawsze nas uprzedza. Bóg zawsze nas zaskakuje. Dzięki Niemu po nocy Wielkiego Piątku nadchodzi świt zmartwychwstania, zdolny rozjaśnić cały świat nadzieją. I raz jeszcze sięgnijmy do katechezy papieża Franciszka. Przyjdź królestwo Twoje. Zasiewamy to słowo pośród naszych grzechów i upadków. Podarujmy je osobom pokonanym i złamanym przez życie, tym, którzy zasmakowali więcej nienawiści niż miłości, którzy przeżyli bezużyteczne dni, nigdy nawet nie rozumiejąc dlaczego. Dajmy je tym, którzy walczyli o sprawiedliwość wszystkim męczennikom dziejów, tym, którzy doszli do wniosku, że walczyli na próżno i że na tym świecie panuje zło. Usłyszymy wówczas, jak odpowiada modlitwa Ojcze Nasz. Powtarzać będzie po raz kolejny te słowa nadziei, te same, jakie Duch umieścił jako pieczęć całego Pisma Świętego. Tak, wrócę, przyjdę. Amen. A Kościół Pana odpowiada: przyjdź, Panie Jezu, Księga Apokalipsy, rozdział 22. A Jezus przychodzi na swój sposób każdego dnia. Ufamy w to. A gdy odmawiamy: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, słyszymy w sercu: tak, tak, przyjdę i to wkrótce przyjdę. Taka jest natura tego królestwa. Natura, która wykracza poza obszar logiki współczesnego świata, naszych ludzkich, ziemskich kalkulacji, ale drogą do tego królestwa jest ten świat i my jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do budowania Królestwa Bożego na ziemi, pośród nas, poprzez przemianę niesprawiedliwych struktur tego świata. Poprzez bycie odważnym głosem ludzi ciemiężonych, doświadczających biedy, ubóstwa, spychanych na margines życia, odzieranych z godności, pozbawianych fundamentalnych praw obywatelskich, pozbawianych środków do życia, odzieranych z nadziei. To Królestwo Boże dokonuje się w Jezusie Chrystusie, w Jego misterium paschalnym, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Po ludzku przegrany, zdeptany, oplwany, zniszczony, zabity, przybity do drzewa krzyża, ale powstający jako zmartwychwstały, powstający jako Pan, powstający jako Król, z tego krzyku boleści Wielkiego Piątku powstaje On, Pan. I mówi, że ponad wszystko większa jest miłość. To jest nasz Król, a konstytucją Jego Królestwa jest miłość, o której powiedział, że nie ma większej nad taką, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół i oddał swoje życie za ciebie i za mnie. Stąd i również nasze zobowiązania, stąd i również wyzwania, które są kierowane pod adresem mojego życia, mojej codzienności, mojego zaangażowania się. No właśnie, na ile ja przyczyniam się do tego, że ten świat, postać tego świata staje się bardziej sprawiedliwym, bardziej Bożym, bardziej zgodnym z Ewangelią, z nauczaniem Jezusa Chrystusa, czy też rzeczywiście nie stało się, oj nie daj Boże, że swoje życie na tyle rozmieniłem na drobne, że dopasowuję się do pewnych schematów narzucanych przez wielkich tego świata, nie mających nic wspólnego z Bożym Królestwem, z Bożym zamysłem, z Bożą wizją realizowania prawdziwej, szczęśliwej rzeczywistości, której pełni doświadczymy w niebieskim Jeruzalem, w tej krainie, w której nie ma cierpień i nie ma łez. Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się, przyjdź i nie spóźniaj się. Tę tęsknotę wypowiadamy w czasie Adwentu, kiedy to w sposób szczególny przypominamy sobie o tym utęsknionym, pielgrzymującym Kościele, który wyczekuje na spotkanie ze swoim Panem. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Trzeba nam uświadamiać sobie nieustannie, że tylko w Królestwie, w którym Chrystus jest Królem, nasza tęsknota za miłością, pokojem, sprawiedliwością zostanie prawdziwie zaspokojona. Tęsknota ta przecież jest w nas tym głębsza, im mocniej świat nas krzywdzi. Tu powracamy znowu do tego oblicza naznaczonego niesprawiedliwością współczesnego świata. Często jednak mimo tęsknoty za Królestwem, w którym Jezus jest Królem, zapominamy, że Jezus zasiadł na tronie i objął królowanie, przechodząc przez upokorzenie, przechodząc przez mękę, doświadczając krzyża, tak właśnie krzyża. Ten krzyż, który teraz doznaje tak wielu haniebnych profanacji, ten krzyż jest początkiem panowania Chrystusa. Panowania, do którego bardzo tęsknimy. Trzeba nam w tym czasie okresu wielkanocnego tym bardziej zatrzymać się i pomyśleć o krzyżu. Chcemy go oddzielić od naszego życia. Godzimy się na to, aby nam wmówiono, że krzyż nie jest wyrazem tej głębokiej tęsknoty za królestwem, w którym Jezus jest królem. Teksty ojców Kościoła, Kościoła, którego jesteśmy członkami, a staliśmy się nimi przez chrzest święty, są bardzo transparentne. Święty Tertulian powie, gdy coś zaczynamy i gdy już coś robimy, na początku i na końcu, w czasie ubierania się i nakładania butów, przed kąpielą, gdy podchodzimy do stołu, gdy zapalamy świece, gdy udajemy się na spoczynek lub siadamy na krześle, w czasie codziennej krzątaniny na czole kreślimy znak krzyża. Cyryl Jerozolimski pisze w swoich katechezach: nie wstydźmy się wyznać ukrzyżowanego. Ufnie uczyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkich, na chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i wyjściu, przed snem, kładąc się na spoczynek, przed wstaniem, chodzeniu i spoczynku. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. Otacza nas, i to w sposób namolny, retoryka opowiadająca o humanizmie. Otóż krzyż jest znakiem prawdziwego humanizmu. O tym, że ktoś zaakceptował krzyż, świadczy jego spokojna, milcząca i opanowana postawa wobec życia. Krzyż zmusza nas do tego, od czego uciekamy, do zastanowienia się nad sobą, każe nam szukać odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy my sami. Dlatego, że Bóg odpowiada na nasze pytania, mamy odwagę, by spojrzeć na ukryty obraz, by powiesić go w naszych domach, postawić na drogach oraz zatknąć na grobach. Warto zadumać się nad tym, czy uczciwie i świadomie modlę się, wypowiadam to pragnienie: przyjdź królestwo Twoje.